Radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiaj rozpoczynamy cykl wykładów pod tytułem Obecność i działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie, które poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Dzisiejszy wykład zatytułowany jest Stwórcze działanie Ducha Bożego. Zaproponowana tematyka obecnego cyklu biblijnych wykładów, a więc obecność i działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie, sugeruje, że w starotestamentowych tekstach można znaleźć naukę odnoszącą się do Ducha Świętego. Czy to oznacza, że znajomość Starego Testamentu rzeczywiście pozwala pełniej poznać tajemnicę trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej, którą jest Duch Święty?
Chociaż tajemnica Trójcy Przenajświętszej nie została wyraźnie objawiona w Starym Testamencie, to jednak natchnione pisma starotestamentowe pozwalają dostrzec pewien rozwój myśli o Duchu Bożym, którego obecność oraz wszystkie aspekty działania są nierozerwalnie związane z przeżywaniem jedynego Boga działającego w historii zbawienia. Dlatego też trzeba powiedzieć, że to właśnie obecność i działanie Boga w dziejach świata i ludzkości jest podstawowym doświadczeniem, które stanowi początek starotestamentowej refleksji umożliwiającej pełniejsze poznanie tajemnicy Ducha Świętego. Tak więc proces objawiania się Ducha Świętego w dziejach zbawienia, dokonujący się w różny sposób, etapowo i stopniowo, zaczyna się w Starym Testamencie, który przygotowuje do przyjęcia bogatszej w teologiczną treść prawdy o Duchu Świętym, jaka została objawiona i wyraźnie sformułowana w Nowym Testamencie.
Skoro Stary Testament odgrywa ważną rolę w ukazywaniu procesu stopniowego objawienia się Ducha Świętego na kartach Biblii, to nasuwa się pytanie o terminologię, jaka została użyta przez autorów natchnionych dla określenia Ducha Świętego.
Starotestamentowe pisma zostały zrodzone z natchnienia Ducha Świętego, który, kierując całym procesem powstawania biblijnych tekstów, sam zadbał o to, aby już w Starym Testamencie znalazł się termin właściwy dla wyrażenia jego tajemniczej rzeczywistości. Imię, pod którym ukrywa się Duch Święty w Starym Testamencie, jest powiązane z hebrajskim terminem ruach, który właśnie oznacza ducha, chociaż doprecyzowanie bogatego znaczenia tego wyrazu zależy od kontekstu, w jakim został użyty. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że natchnieni autorzy, dokonując z dużą starannością wyboru tego imienia na określenie kryjącej się za nim rzeczywistości Ducha Bożego, przyjmowali bez dowodzenia fakt jego istnienia, koncentrując się jednak przede wszystkim na różnych aspektach jego działania. Próbując w swoich wypowiedziach dać jak najlepsze wyobrażenie o tym, czym lub kim jest Duch Boży, starotestamentowi hagiografowie posługiwali się rzeczownikiem ruach, odnosząc go do naturalnego zjawiska, jakim jest wiatr. Dostrzegali w nim także Boży dar ofiarowany człowiekowi, by wreszcie odnieść go do samego Boga, określając w ten sposób jego doskonałości i przymioty. By dobrze zrozumieć biblijną naukę odnoszącą się do Ducha Bożego, trzeba rozpocząć od uchwycenia dosłownego znaczenia hebrajskiego terminu ruach, który można przekładać jako tchnienie, wiatr lub duch. Słowo tchnienie było odczytywane jako życiodajna siła, natomiast wiatr jawił się dla starożytnych Izraelitów jako tajemnicza potęga, a także rzeczywistość, która budziła przerażenie.
Dlaczego natchnieni autorzy Starego Testamentu posługiwali się terminem ruach, na oznaczenie naturalnego zjawiska, jakim jest wiatr. Czy istnieje jakiś związek między wiatrem i rzeczywistością Ducha Bożego?
Starotestamentowe teksty często posługują się hebrajskim terminem ruach, rozumianym jako wiatr, by przy pomocy dynamicznego elementu, który dobrze charakteryzuje to naturalne zjawisko, zobrazować Boże działanie. Biblijni autorzy ukazują wiatr jako narzędzie Boga, które służy zilustrowaniu kary, jaka spada na grzeszników sprzeciwiających się Bożej woli. Czytamy w tym kontekście w Księdze Wyjścia. Mojżesz wyciągnął swoją laskę nad Egiptem, a Pan skierował wschodni wiatr na tę krainę. Wiało cały dzień i całą noc, a nad ranem wschodni wiatr przyniósł szarańcze. Innym przykładem ukazującym wiatr jako narzędzie ocalenia może być jego działanie, skutki, jakie przynosi jego działanie podczas wyjścia z Egiptu. Również czytamy w Księdze Wyjścia. Mojżesz wzniósł rękę nad morzem, a Pan przegnał morze wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc. Wiatr osuszył morze, a woda się rozdzieliła. Izraelici weszli w środek morza po suchej ziemi, a woda była im murem po prawej i po lewej stronie. Także w ciągu wieloletniej wędrówki po pustyni możemy dostrzec działanie wiatru w ręku Boga, kiedy to Izraelici domagali się mięsa. Posłuchajmy krótkiego fragmentu z Księgi Liczb. Nagle zerwał się wiatr zesłany przez Pana i przyniósł od strony morza przepiórki. Rzucił je na obóz i wokoło niego na odległość jednego dnia drogi. Powstała z nich na ziemi warstwa na dwa łokcie. Przywołane fragmenty potwierdzają znany fakt, że sam wiatr jest niewidoczny, natomiast skutki jego działania są jak najbardziej zauważalne. W przekonaniu wierzącego Izraelity właśnie ten nieuchwytny i tajemniczy wiatr, dzięki niezwykłemu dynamizmowi, dzięki temu, że porusza się, powodując określone konsekwencje, doskonale nadawał się do wyrażenia działania ukrytego Boga, którego aktywność także widoczna jest dopiero w skutkach. Natchnieni autorzy byli przekonani, że wiatr był dziełem wszechmogącego Boga. Nazywali go wręcz tchnieniem Boga. W Psalmie 33 czytamy: Pan stworzył niebo swym słowem, tchnieniem, czyli ruach, ust swych wszelką jego potęgę. Starotestamentowe teksty ukazują wiatr jako tajemniczą siłę złożoną w Bożych rękach. Czytamy w Psalmie 104. Wznosisz swe komnaty ponad wodami, chmury są Twoim rydwanem, poruszasz się na skrzydłach wiatrów. Hagiografowie Starego Testamentu byli przekonani, że wiatr, będący wyrazem Bożej mocy, stawał się wyłącznie narzędziem Jego sprawiedliwej miłości względem człowieka. W wypowiedziach natchnionych autorów Starego Testamentu hebrajski termin ruach, używany w sensie wiatr, wyrażał więc dobrze coś, co istnieje rzeczywiście, chociaż jednocześnie jest nieuchwytne i niematerialne, a dostrzegalne jedynie w skutkach, jakie wywołuje. Spostrzeżenia oparte na obserwowaniu niewidzialnego i dynamicznego wiatru doprowadziły do wyłonienia się wyobrażenia Ducha Bożego, który jest istotą realną, choć niematerialną i nieuchwytną. Podmuch wiatru przywodzi na myśl dynamiczny impuls, który dobrze oddaje hebrajski termin ruach, gdzie wprawianie w ruch i przekazywanie energii znamionuje w przekazie Starego Testamentu pierwszą funkcję Ducha Bożego, którego aktywność można poznać tylko ze skutków jego działania. Znaczenia, jakie starotestamentowi hagiografowie nadawali wyrazowi ruach, pozwala dostrzec ewolucję tego pojęcia, które z biegiem czasu coraz bardziej nabierało charakteru wewnętrznego, czego ślad można znaleźć w przekładzie tego hebrajskiego terminu jako tchnienie, które choć niematerialne i niewidoczne, posiada witalne znaczenie dla życia, gdyż bez oddechu nie można żyć. Tak więc nieuchwytny wiatr, dotykający zgodnie ze swą naturą granic niematerialności, a jednocześnie powszechnie obecny, którego kierunku oraz siły nie można ani przewidzieć, ani podporządkować sobie, jest bardzo adekwatnym symbolem obecności i działania Bożego Ducha.
Tak więc z obserwacji potężnego powiewu wiatru, z którego zrodziło się podstawowe wyobrażenie dotyczące Ducha Świętego, wypływa także inne imię, które odsłania kolejny aspekt obecności i działania Ducha Świętego, jaki można odnaleźć na kartach Starego Testamentu. W jaki sposób zatem określenie tchnienie przybliża nam tajemniczą rzeczywistość Ducha Bożego? Czy wyrażenie tchnienie jest kolejnym przekładem hebrajskiego słowa ruach?
Pośród wielu znaczeń hebrajskiego słowa ruach, jakim posługuje się Stary Testament na określenie rzeczywistości ducha, pozostających w związku z wiatrem, ze względu na zjawisko ruchu, jest życiodajny element, którym jest tchnienie. Biblijne imię Ducha Świętego, brzmiące jako tchnienie, wskazuje na bogactwo wewnętrznej rzeczywistości Boga i przejaw Bożego dynamizmu, który jako siła ożywiająca udziela się stworzeniom. To Boże tchnienie, czyli sam Duch Boży, ma udział w stwórczym akcie Boga, o którym opowiada Księga Rodzaju. Czytamy na początku Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była zupełnym pustkowiem. Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a Duch Boży, hebrajskie Ruach Elohim, unosił się nad wodami. W przytoczonym tekście obecność Ducha Bożego, unoszącego się nad wodami, jest tożsame z tchnieniem Boga, które jako ożywcza moc daje stworzeniu istnienie i początek. Duch Boży jako siła stwórcza unosi się nad wodami, co oznacza, że pierwszą oznaką jego aktywności stwórczej jest właśnie ruch. Znajdująca się w tym fragmencie hebrajska fraza Ruach Elohim, przetłumaczona jako Duch Boży, wskazuje przede wszystkim na prawdę stanowiącą podstawę wiary biblijnego Izraela, że jeden, jedyny Bóg przed stworzeniem świata, od zarania dziejów, istniał jako Duch. To od Niego pochodzi świat. Czytamy w Psalmie 33. Pan stworzył niebo swym słowem, tchnieniem, pojawia się hebrajskie ruach, ust swych, wszelką jego potęgę. Ten jeden, jedyny Bóg wypełnia i ogarnia swą wszechmocą cały świat. Czytamy w Księdze Mądrości. Duch Pański wypełnia wszechświat, wszystko ogarnia, ma znajomość mowy. Duch Boży jawi się zatem w tym opisie jako stwórcza moc, która podtrzymuje wszystko. Chociaż trudno na tym etapie starotestamentowego objawienia rozumieć Ducha Bożego jako byt osobowy, to jednak tchnienie, czyli Duch Boży, jest już w pewien sposób wyodrębniony od samego Boga, który posyła go, by działał w stworzeniu. Poza przytoczoną wzmianką o stwórczym działaniu Ducha Bożego w opowiadaniu o stworzeniu świata, wyraźne odniesienie do Bożego tchnienia lub ducha można znaleźć w poemacie o stworzeniu człowieka.
A zatem hebrajski termin ruach, rozumiany jako tchnienie lub duch Boga, wyraża się przede wszystkim w stwórczym działaniu Ducha Bożego.
Przekazany w Księdze Rodzaju opis stworzenia człowieka pozwala zrozumieć, że dzięki ożywczemu tchnieniu Boga, czyli Duchowi Bożemu, człowiek zaczął żyć. Czytamy w 2 rozdziale Księgi Rodzaju. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Odtąd człowiek stał się istotą żyjącą. Chociaż w przytoczonym tekście nie znajduje się hebrajski termin ruach, to jednak pojawia się w tym fragmencie jego synonim, hebrajskie neshama, oznaczający także oddech lub tchnienie. Według Księgi Rodzaju człowiek dlatego stał się istotą żywą, ponieważ został obdarowany tchnieniem życia, które pochodzi od Boga, a w ten sposób otrzymał od Stwórcy ducha, właśnie ruach. Tak więc można powiedzieć, że to tchnienie życia, czyli duch, jest podobne do tchnienia rozumianego jako duch Boży. Otrzymany przez człowieka dar ducha nie czyni go równym Bogu, ani niezależnym od Niego. Jednak to właśnie przez dar swego ducha Bóg stworzył ludzi na swój obraz. Biblijny autor, pisząc o człowieku, który dzięki tchnieniu, czyli duchowi Boga, został obdarowany życiem, unika prostej redukcji bytu ludzkiego do zbioru chemicznych i elektrycznych impulsów. Natchniony tekst przekazuje, że Bóg tchnął tchnienie życia w materię ukształtowaną w postać człowieka, co podkreśla całkowitą zależność bytu ludzkiego od Stwórcy, który daje życie, podtrzymuje je i tylko On może je zabrać. Przywołane sformułowanie, którym posłużył się autor biblijny, jest bardzo konkretne, gdyż opiera się na prostej obserwacji, że życie człowieka jest uzależnione od tchnienia. Oddech, bez którego nie ma życia, różni człowieka żywego od umarłego. Spostrzeżenia dotyczące oddechu pozwalają zrozumieć fakt, że życie jest uzależnione od zasady duchowej, która została określona właśnie terminem hebrajskim ruach. Chociaż 2 rozdział Księgi Rodzaju, opowiadając o powołaniu do istnienia zwierząt, nie wspomina już o tchnieniu Boga, to w innych tekstach Starego Testamentu można znaleźć wzmiankę, że także zwierzęta otrzymały od Boga oddech lub ożywiające tchnienie, co czyni człowieka pod tym względem solidarnym ze wszystkimi żywymi istotami. Czytamy w Księdze Psalmów, psalm 104. Lecz gdy odwracasz swe oblicze, ogarnia je trwoga. Gdy zabierasz im ducha, hebrajskie ruach, giną i w proch się obracają. W przytoczonym fragmencie psalmista mówi, że życie stworzeń jest zależne od Bożego tchnienia, od oddechu pochodzącego od Boga, który może go zabrać. Człowiek Starego Testamentu jest przekonany, że każda rzeczywistość, która jest związana z życiem, pochodzi od Boga, tak w odniesieniu do bytu ludzkiego, jak i zwierzęcego. Według 2 rozdziału Księgi Rodzaju zarówno człowiek, jak i zwierzę są istotą żywą. Chociaż byt ludzki i zwierzęcy mają ten sam dech życia, to jednak tchnienie życia, które zostało udzielone człowiekowi, stanowi dla niego zarówno fundament życia fizycznego, jak i duchowego, co potwierdza chociażby uwaga, że to człowiek określa naturę zwierząt.
Jakie zatem konsekwencje płyną z faktu, że Bóg obdarował człowieka duchem, którego wyraża hebrajski termin ruach?
Starotestamentowi autorzy uczą, że dar ducha, dzięki któremu możliwe było życie w sensie biologicznym, pochodzi od samego Boga i do Boga należy. Czytamy w Księdze Hioba: duch, hebrajskie ruach, duch Boga mnie stworzył, ożywiło mnie tchnienie wszechmocnego. Człowiek obdarowany przez Boga duchem po prostu żył, odczuwając głód, pragnienie, będąc zdolnym do uczuć i pożądań. Dzięki temu, że człowiek miał w sobie ducha życia, mógł mówić o życiu swego ducha, który stanowił centrum jego osobowego życia, gdzie skupiała się cała sfera uczuć, a także zdolność kierowania nimi. Zgodnie z przekonaniem natchnionych autorów Starego Testamentu, człowiek dzięki darowi ducha żyje jako istota myśląca, wolna, która potrafi podejmować decyzje, czym absolutnie różni się od zwierząt. Starotestamentowi hagiografowie, wskazując, że dar ducha, jakim Bóg obdarzył człowieka, nie jest jego absolutną własnością, stąd też po śmierci ten otrzymany duch nie pozostaje w człowieku, lecz wraca do Boga. Kohelet, podejmując refleksję nad kondycją człowieka, stwierdza: żaden człowiek nie ma władzy nad swoim tchnieniem, by móc przedłużyć swe życie, ani nie zależy od niego dzień jego śmierci. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że słowo życie w przytoczonym fragmencie również wyraża hebrajski termin ruach, wskazując w ten sposób na mocny związek życia z ludzkim oddechem. W innym miejscu mędrzec ten, mówiąc o schyłku ludzkiego życia, nawiązał do opisu stworzenia z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, stwierdzając, że wszystko wraca do swego źródła, proch do ziemi, a duch, ruach, do Boga. Posłuchajmy. Kohelet mówi: wtedy proch wróci do ziemi, skąd został wzięty, a duch powróci do Boga, który go dał. Przytoczony tekst przypomina, że życie człowieka ma zarówno swoje źródło, jak i cel w Bogu.
Czyli bez tchnienia lub ducha Boga, które wyraża hebrajski termin ruach, nie ma mowy o żadnym życiu.
To właśnie tchnienie, hebrajskie ruach, czyli duch Boga, nie pozwala ludzkiemu ciału być prochem, ale czyni z niego istotę żywą, prawdziwie żyjącą istotę. Kiedy człowiek tracił ten Boży pierwiastek życia, wyrażony hebrajskim ruach, a więc istotne dla życiowego procesu tchnienie Boże, tym samym tracił samo życie, przestając być istotą żywą, co z kolei sprawiało, że ciało powoli zamieniało się znowu w proch. Tak więc nic innego, jak tylko duch, będący pierwiastkiem życia, decyduje o początku i końcu istnienia istoty żywej, jaką jest człowiek. W ten sposób starotestamentowe objawienie dobitnie wskazuje, że człowiek nie może rozporządzać swoim życiem, które pozostaje poza jego kompetencją. W świetle powyższych wypowiedzi można stwierdzić, że na kartach Starego Testamentu ukazany jest Bóg, który sam, będąc duchem, jednocześnie przekazuje swego ducha i udziela go stworzeniom, które istnieją i żyją dzięki temu Bożemu darowi, ponieważ to On stanowi dla nich pierwiastek życia.
Czy w ten sposób Stary Testament przygotowuje na przyjęcie pewnego aspektu nowotestamentowej prawdy objawionej o Duchu Świętym?
Tchnienie Boże, czyli Duch Boży, którego Bóg posyła, by działał w stworzeniu, o czym mówi starotestamentowe objawienie, przygotowuje do przyjęcia orędzia Nowego Testamentu, który ukazuje stwórcze działanie Ducha Bożego ujawniające się najpełniej w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, wyrażając wiarę w prawdziwe zmartwychwstanie za sprawą Ducha Bożego, napisał: Jeśli bowiem mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, to Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała dzięki mieszkającemu w was Jego Duchowi.
Dzisiejszy wykład, zatytułowany Stwórcze działanie Ducha Bożego, poprowadził ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Tradycyjnie na zakończenie wykładu pytanie konkursowe. Jak brzmi imię, pod którym w Starym Testamencie ukrywa się Duch Święty? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.